Często zastanawiam się nad potęgą opowieści. Na przykład książki, które czytamy, albo historie zasłyszane od rodziców, miejskie legendy, mity, mitologie stawiają przede mną pytanie, jak silne jest oddziaływanie narracji na życie ludzi. Jeżeli wierzyć Terenu Pratchettowi, to wpływ ten jest naprawdę ogromny. Posłuchajcie. Ludzie wierzą, że to oni wpływają na opowieść. Tymczasem jest odwrotnie. Opowieści istnieją niezależnie od osób, które w nich występują. Dla kogoś, kto o tym wie, wiedza to potęga. Opowieści, szerokie, falujące wstęgi ukształtowanej czasoprzestrzeni, powiewały i rozwijały się w całym wszechświecie od początków czasu. I ewoluowały. Najsłabsze wymarły, a najsilniejsze przetrwały i z każdym powtórzeniem nabierały mocy. Opowieści wijące i płynące w ciemności. Samo ich istnienie narzuca delikatny, ale trwały wrzosek chaosowi, którym jest historia. Opowieści ryją rowki dość głębokie, by ludzie podążali nimi w taki sam sposób, w jaki woda spływa po zboczu pewnymi trasami. A za każdym razem, kiedy nowi aktorzy podążają ścieżką opowieści, rowek staje się głębszy. Nazywa się to teorią przyczynowości narracyjnej i oznacza, że opowieść, kiedy już się zacznie, nabiera kształtu. Przejmuje wszelkie wibracje wszystkich innych swoich realizacji, jakie się kiedykolwiek zdarzyły. No i właśnie dlatego historia przez cały czas się powtarza. I dlatego 1000 bohaterów wykradło ogień bogom, 1000 wilków pożarło babcie, a 1000 księżniczek zostało pocałowanych. Miliony nieświadomych aktorów poruszało się mimowolnie po ścieżkach opowieści. Jest już praktycznie niemożliwe, by trzeci najmłodszy syn dowolnego króla, wyruszywszy z misją, w której zginęli wcześniej jego starsi bracia, nie odniósł sukcesu. Trzeba bardzo szczególnej osobowości, by mogła się temu oprzeć i stać się sodą oczyszczoną historii. Dawno, dawno Brzmi to nieco złowieszczo, nieprawdaż? Czym są zatem owe narracje i czy rzeczywiście są tak groźne dla nas, osobników żyjących na trzeciej planecie od Słońca? W samej definicji narracja jest sposobem postrzegania świata i jego rozumienia przez ludzi. Według wielu psychologów, każdy człowiek ma naturalną tendencję do narracyjnego postrzegania otaczającej go rzeczywistości. Mówi się wręcz o nakładaniu historii i opowieści na otaczającą nas rzeczywistość. Innymi słowy, człowiek ma naturalną zdolność do dostrzegania i budowania historii dziejącej się wokół niego. Próbując zrozumieć, jak taki proces powstaje, jak przebiega, jakie ma konsekwencje, warto się jednak najpierw zastanowić, jak to się dzieje w przypadku samego procesu rozumienia, w przypadku człowieka. Według Neissera proces rozumienia ma charakter konstrukcyjny, a nie reprodukcyjny. Chodzi o to, że ma on formę interpretowania danych, które zarówno napływają, jak i są generowane przez nasz umysł. Doskonałą analogią tutaj będzie opis spostrzegania. Stoimy na drodze i spostrzegamy samochód. No, gdzie tu interpretacja? No, to dość oczywiste. Aby rozpoznać samochód, musieliśmy wcześniej posiadać pewną wiedzę dotyczącą poruszających się obiektów ruchu drogowego i samochodów właśnie. Nasz umysł dokonał interpretacji napływających bodźców, szeregując je i uzupełniając do postaci, w której coś się porusza, zostało przez nas zinterpretowane do stój baranie, bo wejdziesz pod tego czerwonego jaguara. System ten zachodzi w ułamkach sekund i dzieje się absolutnie poza naszą świadomością. Jednak dzięki współczesnym badaniom wiemy, że jest on bardzo skomplikowany i w dużej mierze zależny od posiadanej przez nas wiedzy otaczającej nasz świecie. Oczywiście, my sami w większości wypadków nie dostrzegamy tych zależności. Przede wszystkim całkowicie obce jest nam poczucie własnej sprawczości. Nie analizujemy na bieżąco posiadanie wiedzy w strumieniu świadomym. Dzieje się to automatycznie i poza naszą świadomością. Pomimo to, psycholodzy starają się znaleźć i opisać wzorce, które pozwoliłyby nam określić, jak działają reguły interpretowania rzeczywistości. Inaczej mówiąc, próbują dociec, czy istnieją wspólne zasady dotyczące tego, jak interpretujemy otaczający nas świat. Na przykład, czy dostarczając ludziom z różnych kultur takich samych informacji, otrzymamy podobne lub tożsame interpretacje i historie? Wróćmy na chwilę do Pratchetta i jego świata dysku i możemy na przykład porównać owe badania do próby zrozumienia, jak powstają chociażby legendy miejskie. Legendy miejskie przydarzają się bez przerwy i wszędzie, gdyż opowieści odbijają się i przelatują tam i z powrotem po całym wszechświecie. dowolnej chwili setki martwych teściowych są wywożone na bagażniku skradzionych samochodów, a wierne owczarki alzackie dłamią się palcami nocnych włamywaczy. Legendy nie są ograniczone do jednego świata. Setki żeńskich, merkuriańskich zwraca cztery oczy na ratowników i mówi: mój trzoda może będzie wściekły. To był jego modusz podróżny. Legendy miejskie żyją, pisał Terry Pratchett. Okazuje się, że nie tylko w świecie fantastyki, ale także w tym otaczającym nas istnieje pewna stałość i porządek w sposobie interpretowania świata przez osoby z danego kręgu kulturowego. Udowodnił to w swoich badaniach nad zapamiętywaniem historii w zależności od kultury, z której się pochodzi, między innymi Barlett. Jego badania pokazują, że identyczne dane o pewnym ciągu zdarzeń co innego znaczą, czyli są inaczej zrozumiane i zapamiętane, jako różne historie przez przedstawicieli różnych kultur, ale w ramach jednej kultury wszyscy odczytują mniej więcej wspólną historię. W trakcie tych badań ludzie zapamiętywali tekst legendy indiańskiej Wojna Duchów, której treścią była rzeczywiście potyczka duchów. Uczyli się go, a następnie odtwarzali jego treść na piśmie. Osoby badane, którymi byli studenci angielscy i hinduscy, dokonywali w nich tak licznych zmian, że w końcowej fazie eksperymentu trudno było rozpoznać wersję oryginalną. Zmiany te jednak nie były przypadkowe. Wpływała na nie kultura, w której się wychowywali. Jak widać, różnice powstawały w zależności zarówno od schematów poznawczych, jak i w zależności od indywidualnych predyspozycji biologicznych. Opowieści, czy dokładniej rzecz ujmując, narracje, istnieją zatem jako sposób interpretowania rzeczywistości przez ludzi. Nie należy jednak traktować ich jako istniejące same w sobie obiektywne zdarzenia. Umysł człowieka interpretuje otaczający go świat, układając go w określone historie. Narracje to nic innego zatem jak umysłowe formy rozumienia świata, które na drodze procesów poznawczych układają nasze doznania w formie kategorii, zarówno naszych intencji, jak i przeszkód, które napotykamy na drodze urealniania tychże. Narracje jako formy rozumienia rzeczywistości posiadają uniwersalną i podstawową strukturę. Bohater z określonymi intencjami napotyka trudności, które w wyniku zdarzeń toczących się wokół zagrożonych celów zostają bądź nie zostają przezwyciężone. Tak pisał m.in. profesor Trzebiński. W zależności od historii utworzonej przez umysł konkretnego człowieka, struktura ta może być wyrażona w mniej lub bardziej pełny sposób. To, co trzeba jednak zauważyć, to fakt, że wspomniana struktura pomimo rozmaitych transformacji pozostaje spójna. Zastanawiając się nad powstaniem tej struktury poznawczej, możemy przyjąć, że podobnie jak inne posiada ona bazę opartą na pewnych schematach. W tym wypadku będą to schematy narracyjne. Człowiek rozumie otaczającą go rzeczywistość oraz zapamiętuje ją przede wszystkim w formie rozciągniętych w czasie faktów, w wyniku interpretacji tejże poprzez schematy narracyjne. Schemat narracyjny pełni zatem dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, reprezentuje określoną strefę rzeczywistości oraz jest systemem reguł interpretowania danych pochodzących z tej sfery. Konkludując, system narracyjny jest dramaturgicznym modelem określonej sfery życia, który modeluje bohaterów w niej występujących, ich wartości i intencje, możliwe komplikacje oraz uwarunkowania i szanse na przezwyciężenie tych komplikacji i realizacji. Te cztery komponenty tworzą przesłanki możliwych fabuł historii dotyczących danej sfery życia człowieka i jego interpretacji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że chociaż nie jest jedyna, to narracja jest jedną z najbardziej naturalnych dla człowieka sposobów rozumienia otaczającego go świata. Rozwija się ona jako jedna z pierwszych, a niemożność narracyjnego strukturalizowania doświadczeń ważnych dla człowieka w sferach życia odbija się dość negatywnie na jego funkcjonowaniu. W wielu procesach terapeutycznych znalezienie opowieści, która pozwoli uporządkować wielkie przemiany w naszym życiu lub pozwala zrozumieć to, co zaszło, jest podstawowym warunkiem przezwyciężenia stresu. Narracje nie dotyczą tylko jednostek. Opowiadania, w ramach których jednostka poznaje świat, w wielu wypadkach są współtworzone społecznie. Historie takie powstają wielopłaszczyznowo i praktycznie niemożliwe jest znalezienie jednego ojca w większości z nich. Kultura jest źródłem i przekaźnikiem wielu gotowych scenariuszy historii, które potem stają się ważne dla jednostek. W tych opowieściach bazowych, dostarczanych przez kulturę, ludzie porządkują własne doświadczenia i wiedzę dotyczącą wydarzeń, z którymi mają do czynienia. dotyczy to zarówno wydarzeń ważnych dla nich samych, jak i tych występujących powszechnie w danym kręgu kulturowym. Scenariusze te występują w każdej kulturze, w postaci mitów, legend, baśni, religii, ideologii, czy w końcu wielkich dzieł literackich. Warto tutaj zwrócić uwagę, że wiele z narracji społecznych tworzona jest na drodze negocjacji. W ramach danej grupy opowieść przetrwa dzięki negocjowanym interpretacjom poszczególnych jej członków. Interpretacji podlegają tutaj nie tylko same napływające dane, ale także zachowania członków grupy i ich osobowości. Wchodząc w rolę, uczestnicy historii muszą grać swoje role w narracjach wspólnie konstruowanych. Powstaniem narracji społecznych i ich istnieniem zajmowali się m.in. Gergenowie. Narracyjny sposób doświadczenia świata wymaga również przejścia przez swoją fazę refleksyjną, a więc moment, w którym jednostka doświadcza refleksji, zarówno nad historią, którą opowiada, jak i tą, w której bierze udział. To właśnie na tym etapie podejmowana jest decyzja, czy historia przetrwa, czy też przeminie. Narracje bowiem nieopowiadane, niepowtarzane i nieprzekazywane ulegają zapomnieniu. Dotyczy to zarówno narracji społecznych, jak i autonarracji, czyli opowieści, których jednostka opisuje i narracyjnie wplątuje siebie w historię. Schemat autonarracji wykorzystywany w danym momencie życia jest ważną informacją na temat funkcjonowania jednostki. Jest on ważną strukturą wiedzy na temat samego siebie. Opisujemy w nim bowiem siebie jako specyficznego bohatera, wyposażonego w określone cechy i atrybuty. Natomiast rozwijając opowieść, de facto determinujemy nasze zachowanie. Ma to dwie określone konsekwencje. Po pierwsze, powstaje narracyjna tożsamość, czyli to, jak sami siebie opisujemy. Po drugie, mamy do czynienia z narracyjną motywacją, czyli mniej lub bardziej uświadomionym przymusem postępowania zgodnie z przyjętą opowieścią. Posługując się opowieścią, dajemy sobie prawo do tłumaczenia się, usprawiedliwiania i szukania wyjaśnień dla własnych zachowań. Autonarracje stają się często sposobem unikania odpowiedzialności, a w zasadzie odsuwania jej od siebie poprzez opowiedzenie historii o tym, czemu stało się to, co się stało. Podsumowując, narracje i autonarracje stają się coraz ciekawszymi obiektami badań. Obserwując potęgę opowieści, możemy mieć jedynie nadzieję, że Terry Pratchett był jedynie doskonałym pisarzem fantasy, a jego wizja świata podporządkowanego opowieścią jednak nie do końca sprawdza się w naszym realnym życiu.